Dzień dobry, dzień dobry. Przed Wami pierwszy odcinek podcastu MedWise. Z mikrofonem jesteśmy u Urszuli Herman, CEO PelviFly. Ula jest nie tylko przedsiębiorczynią i wynalazczynią, ale również naukowczynią z tytułem doktora nauk medycznych. Specjalizuje się w dziedzinie kobiecej rehabilitacji. Z Ulą rozmawialiśmy o własności intelektualnej oraz barierach wejścia dla konkurencji. Rozmowa jest nie tylko merytoryczna, ale i bardzo energiczna. Zapraszamy do odsłuchu. Cześć Ula.
Cześć, witam Cię.
Miło nam Cię gościć w naszym podcaście. Dostałem u Ciebie fajną zabawkę. Wygląda jak siodełko, ale widzę, że jest tu jakiś element gry. Co to jest?
To dostałeś PelviBoosta. To jest nasze urządzenie, taki czujnik, który nam monitoruje aktywność mięśni na miednicy, czyli część mięśni core, i przekazuje sygnał na aplikację mobilną. To jest, działa na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli biofeedback. Czyli jeżeli mamy mięśnie głębokie, których nie widzimy, to w taki sposób przez zabawę możemy je ćwiczyć, bo tam są gry.
Okay.
Czyli jest grywalizacja i jest też, no zobaczysz, będziesz ćwiczył jeżdżąc autem.
Dobrze, jestem bardzo, bardzo ciekawy. Czy powiesz nam tak szerzej swoimi słowami, czym jest PelviFly?
PelviFly to jest rozwiązanie, które składa się w zasadzie z trzech elementów. Mamy i czujniki, czyli hardware. Mamy czujnik taki dla kobiet wewnętrzny. I ten trener zewnętrzny. Jeszcze mamy trzecie urządzenie, które opatentowaliśmy, kolejne diagnostyczne. I wszystkie te urządzenia są połączone z softwarem, czyli z aplikacją mobilną. I dodatkowo jeszcze jest platforma telerehabilitacji, która no, zarządza danymi, też przekazuje te dane do fizjoterapeuty, do lekarza, więc to jest taki cały kombajn, który działa. Dodatkowo to też jest duża edukacja kobiet, mężczyzn. My dużo działamy w social mediach z influencerami, jesteśmy tutaj wszędzie.
Okay, jak to jest takim właściwym odbiorcą PelviFly?
Naszym odbiorcą są i w takim kanale B2B to są fizjoterapeuci, lekarze, placówki, też kluby fitness, jeżeli chodzi o to urządzenie zewnętrzne. Natomiast w B2C no to są kobiety po porodzie, sportsmenki, w ogóle przygotowujące się też do ciąży, bo jak patrzę z perspektywy 7 lat, jak prowadzę PelviFly, no to na start mieliśmy tylko kobiety z dysfunkcjami, czyli nietrzymanie moczu, już po porodzie, już jakiś problem. Natomiast teraz po tych 6 latach też tej edukacji rynku, tej świadomości budowy w ogóle rynku, to w ogóle jesteśmy bliżej już 30%, czyli z tych 3% na profilaktykę kobiet mamy 30% kobiet, które robią to jako prewencję, jako w ogóle działanie proaktywne, i to jest, uważam, mega sukces PelviFly też.
Bardzo mnie ciekawi to, co mówisz. Czy możesz jakoś zdefiniować ilość klientów aktualnie, którzy korzystają z PelviFly, ilość badań, które wykonaliście, jakaś taka metryka, która...
Znaczy w ogóle samych testów to już jest kilkaset tysięcy takich pomiarów, które nam też pomagają budować no, bazy danych, czy takie duże bazy danych, na których pracuje taki zespół od analizy danych, czyli żeby tworzyć te algorytmy między innymi uczenia maszynowego, które jest częścią AI-a. No, mamy ponad już prawie 20 tysięcy użytkowniczek. No i coraz więcej też przekonujemy specjalistów do tego, czyli fizjoterapeutów, lekarzy, placówki, nie tylko w Polsce, ale też mamy no, prowadzących fizjoterapeutów za granicą, do wdrożenia teleopieki. No bo to było takie głównym moim celem, bo PelviFly powstało na podstawie mojego doktoratu, czyli byłam fizjoterapeutką, później bardzo się interesowałam nowymi technologiami, pracowałam dużo dla firm farmaceutycznych, gdzie to dla mnie było jakby normalne, że ja mogę monitorować zdalnie, że mam narzędzia, czujniki, że mogę się z całym światem łączyć, czy monitorować pacjenta niezależnie od miejsca, gdzie jest. I to mi dało taki impact, żeby pójść na doktorat i stworzyć elementy systemu telemedycznego. Ja to badałam już na pacjentkach, współpracując właśnie z inżynierami ze Stanford, a dopiero później na trzecim roku, jak okazało się, że te badania mają sens, ten system działa, można monitorować tych pacjentów, no to wtedy zaczęłam szukać finansowania, czyli przeprowadziłam się z Krakowa do Warszawy, miałam dużo pitchingów dla inwestorów, trochę się zaczęłam wchodzić w tematy wtedy biznesowe. No i pozyskiwać fundusze, żeby komercjalizować naukę, no bo to jest taki duży mój cel, żeby nie pisać doktoratu do szuflady, tylko żeby to było używane. To jest główny mój cel, dlatego też wspieram naukowców. U nas w PelviFly też jest doktorat wdrożeniowy, więc wszystko robimy, żeby doniesienia naukowe były w praktyce używane.
Idealnie. A biznesowo, gdzie dzisiaj jest PelviFly? Jaki macie zespół? Jakie generujecie przychody?
Tak, jeżeli chodzi w ogóle o nasze przychody, to zeszły rok zamknęliśmy na 2,5 miliona złotych. Natomiast no, 1/3 naszych przychodów to jest duży sukces, że to jest zagranica w tym momencie już. Czyli duży sukces jest, jeżeli chodzi o europejskie kraje, takie jak Austria, Islandia, UK, Hiszpania, teraz Francja, duży sukces Boosta wśród mężczyzn we Francji właśnie. Powoli też inne kraje, tak jak też na przykład Rosja, w której mieliśmy dystrybutora i naprawdę było ogromne zainteresowanie tym rozwiązaniem, natomiast no to w tym momencie już...
Zmieniło się.
Nie działa, no tak.
A zespół?
No mamy własny część software house'u, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zabezpieczenie własności intelektualnej, czyli taki zespół, który, no są programiści, też zespół który naukowy, który to wspiera. Zespół sprzedażowy, marketing, więc już to jest kilkanaście osób takich tylko w Pelvii.
Super. Wspomniałaś o czymś, co chciałbym, aby było takim korem dzisiejszego odcinka, czyli własność intelektualna. Jak zabezpieczyć się przed tym, żeby konkurencja nas nie doścignęła w szybkim tempie. Natomiast zanim tego tych tematów konkretnie przejdziemy, wyczytałem coś takiego, że Pelvii Fly został doceniony przez międzynarodowych ekspertów i noblistów i że znalazł się jako wśród 10 projektów z 22 krajów.
Tak.
Bardzo jest to ciekawie. Ciekawi nas, o co dokładnie chodziło w tym konkursie.
Tak.
I jakie to miało dla Ciebie konsekwencje pozytywne, negatywne ogólnie w czasie?
Tak, to było takie wydarzenie praktycznie na początku historii Pelvii Fly, bardzo wcześnie. Po prostu zgłosiliśmy się do konkursu, wtedy tam było chyba 108 aplikacji z 22 krajów świata, więc już samo to, że byliśmy finalistami, że 10 osób przyjechało na ten kongres i na tą część, która była wspierana patronatem ministra zdrowia Niemiec, właśnie Hermana Gröhe, no to już było to dużym sukcesem. Ja też byłam jedyną kobietą, która była w tych innowatorach, więc jako jedyna prezentowałam Pelvii Fly. Poznałam ogrom, te 10 osób, ale też ogrom ludzi, którzy byli na scenie, jakby w publiczności, zadawali pytania. Pozwolił mi to na network w ogóle z tymi osobami, zweryfikowanie też tego pomysłu, bo wtedy jeszcze był taki wstępny etap, że my dopiero robiliśmy platformę Telecare, więc taki też wstępny etap Pelvii Fly, pierwsze MVP, pierwsze w ogóle użytkowniczki aplikacji mobilnej. Poznałam dużo innych funderów, na przykład z Ugandy, gdzie było mobilne KTG, albo w ogóle taki projekt, gdzie wózek inwalidzki był sterowany takimi Google Glass, ruchami głowy, w ogóle niesamowite projekty. Też taki doktor, który tworzył platformę, która ma zapobiegać błędom w diagnozie. Czyli to był lekarz, który powiedział, że tam się wpisuje swoje symptomy, wpisuje się badania laboratoryjne i AI to wszystko przelicza. Więc to polegało na prezentacji pomysłu, później były pytania, no i na koniec było też tak cały networking, plus był wytypowany finalista. I wtedy wygrała firma, która tworzyła takie gry do zarządzania astmą. W ogóle sam kongres był niesamowity, bo wtedy mówiono ogrom o tym, że to jest ta prewencja, że w ogóle powinno się tutaj wspierać te młode firmy, które tworzą innowacyjne rozwiązania, żeby nie stawać tylko na leczenie, tylko na to, żeby robić dobry screening osób, zanim te objawy wystąpią. Więc to było dla mnie takie bardzo inspirujące, że takie właśnie ten impact, żeby rozwijać to Pelvii Fly w tym kierunku tego screeningu funkcji na miednicy.
Czy takie konkursy to dają skrzydeł? Czy poleciłabyś innym founderom, founderkom, żeby brali udział w takich sympozjach, takich konkursach?
O, bardzo, bardzo. Ja też brałam udział w bardzo dużym takim konkursie dla kobiet w biznesie startupowym, gdzie eliminacje były w całej Europie. Ja wygrałam eliminację w Polsce. Poleciałam do Londynu na taki mini MBA. Mieliśmy wtedy tam też wsparcie chińskiego rektora takiej szkoły biznesu, no ogrom takiej edukacji. I później był konkurs. Ja byłam finalistką numer jeden z tych wszystkich kobiet z tych krajów, jako Polska, więc wtedy miałam też możliwość w ogóle promocji tego rozwiązania. No to było ogromne. Dostałam też propozycję, żeby robić MBA w Chinach, ale się na to nie zdecydowałam, byłam wtedy w ciąży. Ale to dużo nam dało. Dużo takich w ogóle znalezienia też dystrybutora wtedy w UK. No ogrom. To ten konkurs jeszcze był dla mnie o wiele lepszy, ale ja się bardzo dużo zgłaszałam do konkursów.
Super.
I polecam każdemu funderowi tutaj.
Ula, my się uśmiechamy razem z tobą, bo to brzmi super, nie? Docenienie, fajny zespół, fajna technologia, sensowne przychody. Parafrazując klasyka, jak do tego doszło? A mianowicie trochę z utęsknieniem patrzę w kierunku swojego komputera i tego, że na dysku twardym mój doktorat leży w tej takiej półce, o której mówiłaś. I moje pytanie jest takie, czy doktorat to jest faktycznie fajna trampolina do tego, żeby na bazie osiągnięć naukowych robić biznes? Jak to ty myślisz? Czy ta ścieżka...
Ja ci na to nie odpowiem, bo dużo osób mnie pyta, jak osiągnąć taki sukces jak ty, albo jak znaleźć pomysł na biznes. Jakby ja nie potrafię na to odpowiedzieć, dlatego że to jest moja pasja. Jakby ja od początku, idąc na doktorat, ja od razu sobie tak myślałam, że pójdę na ten doktorat, jeżeli jeżeli moje wyniki będą skomercjalizowane, więc ja od początku byłam bardzo na to nastawiona, ale u mnie były osoby różne na roku, które po prostu potrzebowały tytułu, żeby więcej zarabiać, każdy ma inne cele. Jakby dla mnie od początku było to, że komercjalizacja nauki, jeżeli mi to nie wyjdzie, rezygnuję z doktoratu, więc dla mnie to jednak była trampolina. Dobrze. I dlatego teraz, wiesz, to co zrobiło Ministerstwo Zdrowia, czyli doktorat wdrożeniowy, no to jest to, co jakby ja, jeśli tego nie było, to robiłam w takim rozumieniu.
To właśnie chciałem powtórzyć, że doktorat wdrożeniowy nie tylko z nazwy, ale faktycznie z takim silnym przekonaniem, że tak, robię to nie dla tytułu, tylko tak, po to, żeby faktycznie za chwilę latem budować konkret.
Tutaj w Pelwi. Ja jestem też promotorem tego. Także uważam, że to jest super, bo to pomaga udoskonalać nasz system.
Ja z prezentacją będę wracał jeszcze do tych twoich początków, do persony twojego klienta, twojej klientki, nie? Bo zaczęło się od dysfunkcji, od nie trzymania moczu, nie? Dzisiaj to będą kobiety przygotowujące się do ciąży, sportsmenki, ale również mężczyźni. Jak to przyrastało? Jak te kolejne persony, jak te kolejne produkty powstawały? Jak wyglądała ta ścieżka od produktu dla dobrze zdefiniowanej grupy z bardzo bolesnym, bardzo nieprzyjemnym problemem? No właśnie dla takiego produktu, który dzisiaj może być prewencyjny, z którego być może za chwilę Sławek w samochodzie będzie korzystać.
Tak. Myślę, że wszystko, to co jest też trudne dla takich osób, dla firm, które są pionierami, to ogrom pieniędzy, funduszy wydane na samą edukację rynku. To jest praca u podstaw, to jest krwawica, bym powiedziała, naprawdę, orka na ugorze, żeby edukować, żeby, no ja powiem wam, że przez te na przykład 5 lat zrobiłam kilkadziesiąt webinarów samych edukacyjnych, co ogrom jest to pracy, promowania tego, czyli takie duże zaangażowanie influence marketingu, czyli mimo tego, że żeby nie robić takiej sytuacji, że mamy ten produkt zamknięty, mamy bardzo małą grupę klientów i boimy się go wypuścić, bo to jest jeszcze MVP i nie działa. Ja na początku w ogóle byłam cała sztywna, że ten produkt nie jest idealny, a już był wypuszczany na rynek i był sprzedawany, gdzie było dużo różnych bugów, jak wiemy. Jeszcze 7 lat temu, to wiecie, Bluetoothy nie tak działały. U nas jest urządzenie, które się musi połączyć z Bluetoothem, a ktoś miał słabszy telefon, więc po prostu sama ileś czasu spędziłam na obsłudze klienta, żeby pomagać użytkownikom wdrożyć się w ogóle w technologię. To niesamowite było dla mnie doświadczenie, ale mimo to moja porada jest dla funderu, żeby wypuszczać ten produkt. Muszą z niego korzystać specjaliści, nawet jak on nie jest idealny jeszcze, żeby zbierać feedback z rynku. Bo dzięki temu, że to robiłam i cały mój zespół, nie baliśmy się tego feedbacku, bo były różne komentarze, to poprawcie i tak dalej, a mówimy tak, to robimy dla was i poprawiamy, to ten produkt stawał się coraz lepszy i my go w pewnym sensie udoskonaliśmy razem z naszymi klientami. Mieliśmy ogrom badań rynku, nasze klientki przychodziły, aplikacje, myślę, że to z profesjonalną firmą też robione takie badanie. I dzięki temu ta aplikacja, bo teraz jest trzecia apka do tego jednego urządzenia, czyli non-stop nowa, tą oramy po prostu pługiem i jeszcze raz. To jest jakby cały czas. Teraz znowu pracuję nad kolejną.
Super, iteracyjny rozwój. Wiesz co, bliskość klienta, tego się chwycę, bo wyobrażam sobie, że tych swoich pierwszych klientek byłaś bardzo blisko, ale jak na tym radarze, jak w tym spektrum znalazł się mężczyzna? W jaki sposób wpadłaś na ten pomysł, ale też w jaki sposób badałaś, że budowanie produktu dla mężczyzny ma sens?
Tak, jakby, no właśnie, też, że pracowałam z fizjoterapeutami, to część z nich też zaczęła się rozwijać w kierunku fizjoterapii mężczyzn. Bo jakby sama uroginekologia w Polsce jest, naprawdę, to jest 10 lat, ja w tym jakby byłam od początku, ale było coraz więcej właśnie doniesień naukowych, przede wszystkim badania, że mężczyźni mają ten problem, po prostu tektomii to jest standard, przerost prostaty i tak dalej, więc tutaj wszystkie dane naukowe i feedback od fizjoterapeutów, że potrzebne jest rozwiązanie dla mężczyzn, plus też feedback odwrotny, bym powiedziała, z rynku, że część kobiet, były takie badania nasze, że nie chce używać urządzenia wewnętrznego, czyli wkładanego do pochwy. Więc dlatego to też było dla nas taki impuls, żeby tworzyć rozwiązanie mniej inwazyjne.
Ja to podbijam w tym sensie, że chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie? Że nawet jeżeli się robi produkt bardzo specjalistyczny, skomplikowany technologicznie, to absolutnie przedsiębiorcy czy firmy nie zwalnia z obowiązku bycia blisko klienta. No bo at the end of the day, no to właśnie po to ten produkt się robi, nie? Żeby klientowi było lepiej.
Nie ma sukcesu moim zdaniem, jeżeli nie jesteś blisko. To w ogóle ja to nawet czasami specjalnie w ciągu jakiegoś miesiąca chcę być na obsłudze klienta, żeby w ogóle wiedzieć, mieć kontakt z moimi klientkami. Robię to też czasami przez Instagram, przez moje konto takie osobiste, mojej jakby marki osobistej, ale też jestem zawsze blisko klientów. To jest dla mnie w ogóle, nieważne jak ta firma będzie bardzo się rozwijać, to zawsze chciałabym mieć kontakt.
Zaglądając jeszcze do tej twojej firmowej kuchni, pilotaże, próbne uruchomienia produktów, coś takiego robicie?
Robiliście? Tak, strasznie dużo tego robimy. W różnych też krajach robiliśmy taki jeszcze niedawno duży projekt, no to był w Austrii też z lekarzami. Mieliśmy świetne zainteresowanie od austriackiego uroginekologa z całą kliniką. Bardzo świetny doktor, już taki z dużym doświadczeniem. I stąd przyszła taka też, że on się zapisał do nas na kurs, przyjechał do Polski w ogóle, dlatego że taka też większa świadomość tam lekarzy, że jest ważne odesłanie pacjenta na rehabilitację. To w ogóle niesamowite, więc ten doktor też bardzo chciał wdrażać, więc mieliśmy duże tam pilotaże z jego pacjentkami. Też pilotaże z klubami fitness, no z różnymi ośrodkami. To my cały czas też robimy, testujemy różne sobie persony. Teraz z triatlonistami na przykład, z tym urządzeniem zewnętrznym. Bardzo mamy ciekawe doświadczenia z właśnie z branżą teraz sportową. Ale to jest raczkuje, więc jeszcze nie wiem do końca, w jakim kierunku rozwinie się ten produkt. Czy to właśnie, bo dużo mamy mężczyzn, którzy ćwiczą po prostatektomii, czyli typowo jest fizjoterapeuta, urolog, ale no ogrom osób się otwiera na sali fitness. Widzimy, że to jest w ogóle też jakby najnowsze trendy, jeżeli chodzi o branżę fitness, to jest trend pelvic floor muscles. Więc to jest największy taki trend, więc myślimy, że branża się na to fitness otwiera.
Marcin pytał o pilotaż produktu, a mnie ciekawi, czy musieliście, chcieliście i czy robiliście jakieś badania kliniczne, udowadnialiście na jakiejś grupie większej osób, że produkt przynosi konkretne efekty już po tym, jak było na rynku?
Tak, to co robiliśmy, to ja tak. Ja robiłam na doktoracie, to powiedzmy, badania naukowe, eksperymentalne. Przez ten czas robiliśmy pilotażowe, naukowe. Natomiast teraz będziemy się starać, jak naprawdę złożyliśmy granty o badania kliniczne, ale na naszym kolejnym tym urządzeniu, które jest typowo takim urządzeniem, będzie do diagnostyki, które zostało opatentowane pół roku temu i na tym urządzeniu chcemy robić badania kliniczne.
Do tej własności intelektualnej na pewno jeszcze dzisiaj będziemy wracać. Ja zatrzymam się tu jeszcze na chwilę na tym poziomie autorytetów, naukowców, praktyków, na tym poziomie waszej współpracy z różnymi osobami, które się na tym temacie znają. Wyobrażam sobie, jesteś z tego naszego rodzimego polskiego środowiska. Tutaj pewnie łatwo było ci przekonać podmioty czy osoby do współpracy, albo odrobinę łatwiej. A mówiąc o tych autorytetach zagranicznych, międzynarodowych, jak to się robi? Jak się pozyskuje fajne osoby do współpracy na polu nauki?
Głównie to są konferencje zagraniczne jednak, czyli prezentowanie jakichś doniesień wstępnych, nawet pokazywanie się. To jest takie nawet nie od firmy, tylko po prostu ja mam też jakiś, to jest sztab naukowców czy praktyków, którzy też rozwijają się naukowo i oni publikują na różnych konferencjach i wtedy w ten sposób docieramy do osób, które byłyby zainteresowane technologią, które mają podobne wartości jak my. I to nie jest tak, że nam było łatwiej na polskim rynku, dlatego że w ogóle technologia w medycynie, telerehabilitacja to naprawdę temat trudny. On na pewno ruszył po pandemii. To jest absolutnie jakby jest większa otwartość środowiska, ale to jest nadal duża praca, przekonywanie osób, dlaczego to jest ważne, żeby monitorować pacjenta w domu, że to jest przyszłość medycyny, że ta opieka powinna się zaczynać w domu i kończyć tak naprawdę. I to są te najnowsze trendy, to całe tutaj smartwatche i wszystkie systemy, które nas są w stanie tutaj wspomóc w samoopiece i też w samoleczeniu tak naprawdę. Ale widzimy, że teraz, ja teraz też to widzę w publikacjach i w ogóle jak rozmawiam z osobami też z innych krajów, innych ośrodków, że jest teraz na to trend, żeby to jeszcze mocniej przyspieszyło. Myślę, że te 6 lat to było takie, przyspieszało, ale powoli, ale myślę, że teraz to dopiero przyspieszy to zainteresowanie healthcare'em takim i technologią.
To do tego naszego koszyczka dokładamy kolejny element, nie? Była bliskość klienta, była współpraca z rynkiem, teraz dokładamy jeszcze trendy, nie? Że na te trendy faktycznie warto patrzeć.
Wiesz, to plus ja... my jeszcze, to co myślę, że jest praktyczne, no to my też mieliśmy taki marketing i mamy taki też marketing, że uderzamy direct do specjalistów, to oczywiście tak za granicą piszemy o produkcie. To jest taka personalna komunikacja, więc to jest też ważne. Do każdej osoby zbieramy feedback, do fizjoterapeutów praktycznie z Europy to wiele osób przerobiliśmy.
Chciałbym Cię rozprawić z takim stereotypem, który w polskim środowisku startupowym jest powtarzany. Oczywiście ma dużo sensu, nie? Że startupowcy, że przedsiębiorcy nie powinni chodzić po eventach, tylko powinni pracować w firmie, robić biznes, koncentrować się na tym co jest ważne. Ty troszkę o tym opowiadasz, że bywanie na eventach, pokazywanie się na konferencjach, zbieranie nagród. Patrzę tutaj jeszcze w moje notatki, tak? Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Krajowy Konsultant w dziedzinie fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i Zdrowia. Jeżeli byśmy patrzyli na tą twoją firmę, na ten twój produkt, no to pewnie takie naklejeczki czy znaki jakości moglibyśmy zobaczyć. Mi tutaj z tej rozmowy wybrzmiewa, że tak długo jak wiesz, po co chodzisz na te konferencje i dlaczego nawiążesz współpracę z jakimś podmiotem, to może mieć sens nie tylko wizerunkowy, ale też bizdewowy, prawda?
Tak, zgadzam się, ale czasami też miałam takie właśnie wątpliwości, że idę na jakiś konkurs i może powinnam nie iść. Też jakby mi się takie coś zdarzało, że przecież powinnam tylko siedzieć i jakby nie pokazywać. Natomiast ja totalnie uważam inaczej. Też jakby wiadomo, że pracuję w firmie, ale nie pokazywanie się, nie jakby promowanie tego nie jest dobre dla biznesu.
Też jestem tego zdania, że takie powiedzenie, że dobry produkt sprzeda się sam, że to absolutnie nie działa. Nie wiem, może kiedyś tak było.
Wiele produktów się nie sprzedało, jak ja patrzę na z perspektywy, ile startupów poznawałam przez te 6-7 lat, to większość z nich nie przeżywa. To się to mówi, że startupy 1 na 10 jest w stanie przeżyć.
Dlatego chcemy rozmawiać z tymi, które przeżyły, żeby właśnie wyciągać takie dobre praktyki, które te szanse przeżycia zwiększają. Ale słuchaj, bo jest tak druga strona tego samego medalu, bo robisz te publicity, robisz te visibility, o Pelvifly się mówi, Pelvifly się pokazuje, pozyskujesz osoby do współpracy, no ale też bardzo szeroko otwierasz się przed potencjalną konkurencją. Jak się przed nią zabezpieczyć? Jak znaleźć ten balans opowiadania o sobie i nieopowiadania o sobie, albo opowiadania o sobie, ale w taki sposób, który jest dla ciebie bezpieczny. Jak ty to robisz i nie drżysz przed konkurencją?
Ja się nie boję konkurencji, ale ja lubię konkurencję w ogóle. I ja do tego podchodzę tak. Oczywiście patentuję urządzenie, więc mam patent, który jest jakimś, powiedzmy, zabezpieczeniem. Ale moim zdaniem i tak, jeżeli chodzi o software, to nie da się tego tak do końca zabezpieczyć. Ja tylko mogę robić cały czas, być o krok przed konkurencją, więc w tym momencie mam najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Wiem, że może ktoś skopiować moje gry, pomysł na gry, ale ja się tego nie boję, bo to zawsze wyjdzie później, ale moja firma też nie sprzedaje ci gry takie i takie. Ona jakby sprzedaje jakby taką szerszą wartość, nie wiem jak to nazwać, takie nasze jakby klientki wiedzą, o co chodzi. To jest takie bardziej bycie w tej społeczności, no zupełnie inna misja na wyższym poziomie, więc myślę, że jeżeli ktoś wybiera nas, to patrzy na te wiele innych aspektów i tych wartości, które my wyznajemy jako marka.
Czyli usłyszałem, że z jednej strony faktycznie są takie pewne elementarne aspekty, o które warto zadbać, jak patent, ale z drugiej strony najlepszym zabezpieczeniem jest ucieczka do przodu. Produkt chronisz patentowo na wszystkich rynkach, na których jesteś, prawda?
Tak. Teraz akurat mamy na tym urządzeniu europejski patent.
Jak to się robi, tak praktycznie?
Oj, dużo, dużo pracy takiej, no przygotowania, to są całe wnioski. U nas była taka osoba dedykowana, my też ten patent, to urządzenie robiliśmy w konsorcjum z Instytutem Łukasiewicza. Ogromny, jeden z największych w ogóle, numer jeden instytut w Polsce, czwarty w Europie. Ja z nimi też nawiązałam współpracę, jak widzicie, ja to uwielbiam szukać sojuszników. I z nimi zrobiliśmy konsorcjum. Mieliśmy na to jeden grant, później grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, więc też tutaj było duże wsparcie Instytutu nas w certyfikacji tego, w patencie. I dzięki temu ten produkt no, ujrzy światło dzienne już, mam nadzieję, niedługo.
A w jaki sposób te wszystkie regulacje, które z jednej strony no pewnie wiążą trochę ręce niektórym funderom na rynku medycznym, pomagają, nie wiem, bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo jego danych osobowych, danych medycznych. Ty na to patrzysz, no właśnie, jak na coś takiego bardzo bolesnego, czy raczej widzisz w tym w pewnym sensie sojusznika do tego, żeby robić rzeczy dobrze i zabezpieczać się przed niebezpieczeństwami?
Ja widzę mimo wszystko sojusznika, żeby ten system udoskonalać, żeby był coraz lepszy. Moim celem jest też coś takiego, żeby doprowadzić do refundacji tego rozwiązania jako telerehabilitację dla każdej kobiety, wsparcie po porodzie jako obowiązek. W tym momencie mamy tylko refundowane operacje na nietrzymanie moczu. Ale też jest brak danych, żeby zrobić to z sukcesem. My zbieramy dane już praktycznie z 6 lat. Dane z ćwiczeń, z testów. Jesteśmy na tej podstawie prognozować ścieżkę rehabilitacji, porównywać się do populacji, mamy ogrom danych, dlatego ja też za to uwielbiam systemy, że one są w stanie mierzyć te dane, jak mądrze tym zarządzają, są w stanie udoskonalać medycynę, to jest taki duży plus tego.
Jeśli dobrze kojarzę, to Pelvifly korzysta z elementów sztucznej inteligencji. Na czym polega działanie AI w waszym przypadku?
Tak, w tym momencie, jeżeli chodzi o takie inteligentne algorytmy, to one po pierwsze są w aplikacji i kiedy użytkowniczka aplikacji robi test z domu z urządzeniem, to te algorytmy są w stanie dać na przykład czerwone flagi, takie alerty bezpieczeństwa, czy zwiększać bezpieczeństwo odświeżenia, jeżeli siła jest zbyt niska, mamy to już zweryfikowane z populacją, to może dać taką informację, że skonsultuj się z fizjoterapeutą, czyli taki pierwszy screening. Też pomagają w ścieżce postępu, która jest w grach, czyli przechodzić na wyższe pozycje do ćwiczeń, więc to jest takie na razie taka podstawa, natomiast my przez te 6 lat, 7 prawie, zbieraliśmy cały czas dane z ćwiczeń, z testów. I powoli nasz tutaj, ta analiza danych przez nasz zespół pozwala nam takie tworzyć wsad do tworzenia algorytmów uczenia maszynowego, ale tych danych naprawdę to jest ogrom. Musi być tego bardzo, muszą milionowe być bazy danych, żeby można naprawdę było się z tego uczyć, żeby to, moim celem jest, żeby to później, jeżeli, nie wiem, taki przykład dam, jeżeli pacjentka wchodzi z takimi wynikami, fizjoterapeuta czy lekarz wpisuje, wyniki są z urządzenia takie, to my jesteśmy w stanie wiedzieć, jak szybko ona osiągnie sukces w terapii, czy to będzie 3 miesiące, bo już wcześniej ileś set milionów danych pokazało, że taka ścieżka jest skuteczna.
Wielu founderów zapomina o tym, jak ważne jest zbieranie danych i czasami jest tak, że dołączają ten element pracy na jakimś etapie projektu, a tak naprawdę zbieranie danych jest również elementem bariery wejścia, ponieważ konkurencja, która się na rynku pojawia, jest do tyłu o 7 lat zbierania danych. Nie? I myślę, że to też fajnie, że to wybrzmiało, co ci bardzo dziękuję.
Ja też to usłyszałem, nie? Że tak pomyślałem, wow, no to jest kawał zabezpieczenia przed konkurencją. Nie? Tych danych nikt ci nie zabierze, tego w jaki sposób algorytm wyćwiczyłaś na tych danych tak samo. Być może skopiuje design samego produktu, ale tego, co dzieje się u spodu tego produktu, absolutnie nie.
Ciekawy mnie wątek, wspomniałaś o Stanfordzie, o współpracy z nimi. Wiesz, ja sobie myślę, że gdybym miał jakiś projekt, to też chciałbym z takiej wiedzy skorzystać, ale zakładam, że po pierwsze, to nie są tanie rzeczy. Po drugie, zakładam, że Stanford to jest tak prestiżowa uczelnia, że sama Dolina Krzemowa pewnie angażuje większość zasobów. Jak ci się to udało? Jak to do tego doszło? W sensie, co zrobiłaś, że akurat miałaś takie wsparcie?
Ja nawiązałam współpracę z inżynierami ze Stanford, tak, którzy byli też absolwentami i to był po prostu totalny przypadek. Totalny. Po prostu napisałam do nich maila. Ja wiedziałam, że oni pracują też nad, po pierwsze mieli tam całe portfolio, tworzyli wibratory, czy takie urządzenia też wewnętrzne. Widziałam, że też się interesują takimi rozwiązaniami, jakie ja chcę tworzyć, które chcę też wpinać w platformę teleopieki, więc po prostu napisałam do nich maila. To jeszcze było przed pierwszy rok doktoratu chyba jakoś. Po prostu napisałam maila, że po prostu jestem Ula z Polski, w ogóle zajmuję się zdrowiem kobiet. Bardzo mnie ten temat interesuje. Tam im też napisałam o tym, jakby jaka jest moja misja, jakby co chcę robić, jaką platformę to chcę robić na doktoracie. No i oni mi odpisali i byłam też w Stanach u nich. W ogóle cały oni mi supportowali też projekt przecież doktoratu. Ogromny. No i my jesteśmy w stałej, to jest część naszego jakby teamu. Nadal te 7 lat mamy tutaj kontakt. Niesamowite w ogóle jest takie podejście też tych osób ze Stanów do biznesu, do otwartości na to, żeby się dzielić wiedzą. To jest jakby dla mnie niespotykane czasami w Polsce, dlatego ja mówię, że mów o swoich planach, bo tak znajdziesz sojuszników. A często też jak miałam swoje menti, czyli byłam mentorką, dużo osób się tak, nie wolno temu powiedzieć, bo to ktoś ukradnie. Nie do końca mam takie podejście, jakby trzeba chronić oczywiście, ale ja uważam, że więcej się zyska, jak jednak jest się otwartym i stara się szukać sojuszników, bo wiele osób można zaangażować w ten projekt, dać udziały, też jak się tworzy ESO dla pracowników i tak dalej, więc jakby ja mam takie bardziej podejście trochę tak jak właśnie moi inżynierowie ze Stanford, jak takie amerykańskie bardziej podejście.
Z tej części dyskusji wyciągam cenną lekcję, ona brzmi, nie bój się napisać. Bo ludzie są bardziej otwarci niż nam się wydaje czasami.
W ogóle, ja myślałam, że w ogóle nie ma szans, że oni mi odpiszą. Pamiętam to, że w ogóle to jest ten, a to niesamowita historia, no tak.
W jakich krajach jesteście dzisiaj?
W tym momencie to jest tak, Hiszpania i tam super działa telerehabilitacja, bo nie w każdym kraju nam tak super zadziałała telerehabilitacja, bo to też zależy od otwartości środowiska. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to tam super, jest świetny dystrybutor, ale jest taka jakby twarz fizjoterapeutyczna, która też prowadzi swoje pacjentki, więc mamy tam dużo, dużo Hiszpanek naprawdę, że to jest taka grupa. No nie wiem, czy wyprzedzi Polki, ale jest tego coraz więcej naprawdę. Hiszpania, czyli Francja. I tam wprowadzaliśmy też z dystrybutorem Boosta, więc całe tłumaczenia to był też ogromny projekt. I tutaj też się trochę tak nauczyłam, że jak tworzyłam tą aplikację dla kobiet, to od razu ona była w wielu językach, tyle pracy, a nie zawsze na każdy kraj się nam od razu udało wejść. Więc takie po prostu przepalenie tego czasu.
Wow, w miejscu, w którym nagrywamy, włączyła się syrena. Zgasła, no nic, rozmawiamy dalej. Tego się nie spodziewaliśmy, a propos przygód przedsiębiorców.
Tak. A jak tworzyłam już aplikację też do Boosta, to już powiedzieliśmy, dobra, dopiero jak będziemy mieć takie już zielone światło dystrybutora, już w ogóle, że rynek już marzy, że już dajcie ten produkt, to dopiero robimy ten cały know-how, bo u nas jest aplikacja, ale też cała baza wiedzy, taka w ogóle edukacyjna, żeby jak ćwiczyć. Więc jest Hiszpania, Francja, Austria, Islandia, Belgia, no i to są takie właśnie kraje, Belgia, Austria, gdzie jest refundacja telerehabilitacji. Więc jak mamy fizjoterapeutki w Belgii, to urządzenia muszą sobie kupić pacjentki, ale sam nadzór, ten CERT, który jest u nas w aplikacji, on jest refundowany w 100%. Tam w Austrii chyba 80%, ale czyli ta teleopieka, jeszcze taki software, który mamy dodatkowo w apce, czyli nadzór specjalisty, jest 100% refundacji. Więc to są takie kraje, które no jest szok, jakby jak tam jest podejście, jakie jest podejście w ogóle do telerehabilitacji.
Ja cię o te kraje podpytuję, wiesz, o te kierunki ekspansji, bo troszeczkę porozmawialiśmy o tym, jak się bada rynek w Polsce. I wiesz, takie meta pytanie, które mam, czy rozważając te kolejne rynki, tak, austriacki, brytyjski, hiszpański, czy powtarzałaś dokładnie te same kroki, nie wiem, rozmowy z ekspertami, rozmowy z pacjentkami, rozmowy, nie wiem, z osobami, które chcą robić podobne rzeczy. Jak się bada zagraniczne rynki? To jest to moje pytanie.
Mniej więcej podobnie, ale też jest coś jak account-based marketing, czyli takie no, konsultacje właśnie z ekspertami bezpośrednio. Czy przez LinkedIn my wykorzystywaliśmy, czyli mieliśmy takie kampanie, że zbieraliśmy zainteresowanie, mówiliśmy o produkcie, pytaliśmy się, jak prowadzona jest telerehabilitacja. Naprawdę każdy rynek to jest zupełnie coś innego. Jest inne podejście. Czasami jest tam już refundowane na przykład urządzenie, które jest jakieś, nie powiedzmy, nie jest to aplikacja z urządzeniem, ale na przykład jest refundowane już, tak jak na przykład w Niemczech, urządzenie do rehabilitacji. Dla tych kobiet w ogóle zapłacenie na przykład czegokolwiek ponad to, co ma w refundacji, to w ogóle jest ogromna bariera. Między innymi dlatego dla nas było bardzo trudne wejść do Niemiec. Mamy tam teraz team, klinikę, która była u nas na kursie specjalistów, ale oni sami chcieli to wdrażać. To są Niemcy, mają klinikę fizjoterapeutyczną, też są tam Polki, co też nam było też łatwiej, ale była duża otwartość właśnie w takim sektorze prywatnym. Więc tak, myślę, że tak jak powiedziałeś, że mniej więcej tak weryfikowaliśmy rynki. Albo ktoś już do nas przychodził, bo już widział gdzieś właśnie, że się pokazywaliśmy na tych różnych eventach i sami decydowaliśmy, okej, to tu zaczniemy, ale to było bardzo testowanie i patrzenie, gdzie idzie zamykanie niektórych rynków, bo nie poszło i tak dalej.
Praktycznie jakie narzędzia można wykorzystać do tego, żeby te rynki badać? Mówiłaś o mailingu, mówiłaś o LinkedInie, mówiłaś tak. o wywiadach eksperckich. Co jeszcze może robić młody funder, żeby sprawdzić, czy ten rynek z jego punktu widzenia ma sens?
O, na przykład my zrobiliśmy, wiem, co to ogromnym było to sukcesem. W pandemii zrobiliśmy na przykład webinar, taką konferencję o telerehabilitacji. Wow, w ogóle jak patrzyłam na statystyki, 18 krajów. Na samym tym webinarze było 500 osób, specjalistów i tam mieliśmy taki wykład, że był nasz doktor, właśnie ten Abenstein z Austrii, który no jest, no, po prostu uwielbia teleopiekę, opowiadał o tym. Mieliśmy swój wykład i w taki sposób też pozyskiwaliśmy chętne osoby, które chciały na przykład podpisać umowę na nasze rozwiązanie SaaS-owe, czyli oprogramowanie do gabinetu. Czyli też edukacja, czyli przedstawienie, znowu to jest to takie, że musisz sprzedać swój projekt. Robiliśmy to po angielsku i później to też się wyświetlało on demand, czyli znowu kampanie do grupy ACY, Facebook, wszystko. I dalej.
To jest taka historia, którą my staramy się opowiadać, nie? Że czasami nie musisz być na jakimś rynku, czasami nie musisz mieć gotowego produktu po to, żeby o tej koncepcji opowiadać, sprawdzać, w jaki sposób będą reagować ludzie, na przykład zapisując się bądź nie na webinar, o którym powiedziałaś.
Tak.
Nie?
Tak, nawet taki uruchomić produkt. Też trochę mieliśmy tak z Boostem, że jeszcze go nie było, a było zbierane zainteresowanie mężczyzn, że 500 mężczyzn, coś 400 coś mężczyzn się już zapisało na produkt i pytaliśmy też, dlaczego chcesz ćwiczyć mięśnie na miednicy, no bo w ogóle to też jest taki temat, więc też zbieraliśmy, na jakie problemy mężczyźni zwracali uwagę, żeby później to wykorzystać w przekazie marketingowym.
Wiesz co, ja przeczytałem chyba wszystko, co było do przeczytania, jeżeli chodzi o wywiady z tobą i w jednym wywiadzie urzekło mnie to, że opowiadałaś o tym, że najlepsza rada, którą kiedykolwiek uzyskałaś, to była próbuj, eksperymentuj, nieważne, że coś pójdzie po twojej myśli, najwyżej się czegoś nauczysz. Są jeszcze jakieś takie złote rady, które byś chciała, żeby wybrzmiały?
Myślę, że to też jest dla kobiet, fanderek. bardzo mój przekaz, żeby się nie bać, nie być, że coś masz nieidealnego. Jeszcze raz, słuchajcie, przytnijmy to. To jest też mocno dla kobiet fanderek, żeby nie bać się być nieidealnym. Że jakby mimo tego, że nam się już wydaje, że też produkt nie jest taki idealny, albo te nasze badania, nie wiem, cokolwiek, jeszcze ten, nie mamy wszystkiego gotowego, to żeby już zacząć pokazywać. Nie mieć takiego perfekcjonizmu, to jest, myślę, bardzo ważne w technologii, bo już wam też o tym mówiłam, że ja dostawałam też feedback taki krytyczny, że ojej, to jest źle, więc też trzeba być na to odpornym, że okej, przyjmuję to w ogóle, dziękuję ci, że mi jakby zwróciłaś na to uwagę i naprawiam. Więc to też jest takie podejście.
Ja chciałbym dopytać cię jeszcze o, mój radiowy głos się uaktywnił, chciałbym cię dopytać o rekrutację, bo duży sukces, stosunkowo mała ekipa, więc zakładam, że masz pracowników najwyższej klasy. Ty ich rekrutujesz?
Też w dużej części tak. Osobiście. Zdarzają mi się, że to są moje klientki albo klienci, czyli takie osoby, które bardzo dobrze znają produkt, a są wyspecjalizowani na przykład w marketingu. Po prostu jakby to też wychodzi tak, że właśnie dzięki temu, że się tak pokazuje, że prowadzę też aktywnie te social media, mam duży network i kontakt z ludźmi. Dużo też, no mogę się też podzielić, jak ja na przykład rekrutowałam osoby do takiego naukowego teamu, że zrobiłam taki konkurs, że refundujemy stypendium, my też prowadzimy takie szkolenia dla specjalistów i że dla najlepszych ludzi na piątym roku studiów. Czyli chciałam takie talenty, zanim korpo je ściągną, żeby mieć je u siebie. I po prostu robiłam konkurs, miałam rozmowy z 40 osobami i dzięki temu diamenty się znajduje, naprawdę niesamowite. Które po prostu trzeba oszlifować i ja bardzo wierzę właśnie w młodych ludzi, którzy chcą ze mną tutaj z całym teamem zmieniać świat, to brzmi tak, ale, ale dużo osób jakby, jak się decyduje, czy ma być w startupie, to bo też jest tutaj, to nie jest tak wszystko kolorowo, dużo osób jednak wybiera pracę w korpo, jest o wiele bardziej stabilna, lepsza kasa i jakby wiele, wiele dużych różnych bonusów, więc nie zawsze każdy chce pracować w startupie. Więc też staram się tutaj, też mamy coś takiego w firmie, też nad czym intensywnie pracujemy, czyli ESOP, czyli udziały pracownicze. To jest bardzo ważne, nie? Że jeżeli nawet nie masz takiej pensji, jak nie wiem, byś gdzieś tam dostał, to masz udział, po prostu jesteś właścicielem firmy, jakiejś części udziałów. Więc ten rozwój tego ESOP-u jest dla mnie ważny i też dla moich inwestorów, bo już część ESOP-u rozdaliśmy, ale no nad tym pracujemy, bo to musi jeszcze być bardziej zaawansowane.
Firma jest zarejestrowana w Polsce.
Tak.
No, ESOP-y są dość prawnie skomplikowane, prawda? W sensie polskie prawo nie jest do tego jeszcze przygotowane, żeby takie ESOP-y, ESOP-y wdrażać, stąd często rodzi to jakby trudności w realizacji. W Stanach jest to absolutnie normalny standard.
No. Mamy tutaj wsparcie właśnie prawne i to konsultujemy. Nie robimy tego sami, mamy całe tutaj Excel, kalkulatory, te całe bazy związane z ESOP-em, to jest duży projekt. Więc tu jakby ja mam wsparcie prawne.
Super.
Wsparcie prawne, ja się zastanawiam jeszcze nad tym, no bo powiedziałeś, że to jest taka rzecz, którą bez bólu oddajesz na zewnątrz. Są jeszcze takie elementy prowadzenia działalności, być może towarzyszące tej działalności podstawowej, które rekomendujesz, że faktycznie warto zostawić poza tym korem działalności, oddać agencji, doradcy, partnerowi, komukolwiek?
Tak, my mieliśmy, w ogóle jeden z naszych też inwestorów na start była kancelaria prawna. To też jest to ważne, żeby to powiedzieć, która też nas zainwestowała razem z inwestorami prywatnymi, więc mieliśmy od początku wsparcie. Ale takie prawne, to jest bardzo ważne. Praktycznie każdą umowę, no ja wszystko konsultuję tutaj z prawnikami. Więc to jest ważne, żeby to robić, bo to jest ważne, bo wiele mogłabym rzeczy podpisać, które, czy jakiś umów nie mieć.
Ja się pewnie z tym zgadzam.
Ale na start jak ktoś, też chciałam powiedzieć, to możecie to wyciąć, ale generalnie tak, żeby też nie wydać za dużo kasy, bo ja to czas na początku poszłam, nawet nie wiedziałam, że niektóre rzeczy mogę zrobić taniej i wiecie, po prostu ogromne pieniądze też prawnicy biorą, więc...
Nie będziemy tego wycinać, to jest fakt, tak to działa. Warto liczyć każdą złotówkę, zanim się wyda, bo się może okazać, że później te kasy po prostu braknie.
Tak. Część rzeczy można zrobić samemu, a skonsultować z prawnikiem, więc...
A co możemy zrobić samemu, jeśli chodzi o marketing i sprzedaż? Mówiłaś o webinarach, mówiłaś o bardzo dużej aktywności w social mediach. Czy są jeszcze jakieś knify, które się sprawdziły, a nie kosztowały nie wiadomo jak dużo?
Ja też no, sama się uczyłam tego marketingu. Byłam też w takiej akceleracji w Google, czyli cała taka wiedza marketingowa, mieliśmy tam w całym kampusie tą wiedzę, więc tak, tego samemu można się nauczyć. Teraz jest tyle kursów za darmo, nawet online, więc jako founder można samemu się nauczyć tworzyć reklamy, docierać do osób i tak dalej. To nie jest tajemna wiedza. Głównie tak działalność online, ale też taka offline'owa, czyli warsztaty, spotkania, edukacja, zwłaszcza, że to był taki produkt, który no, był dużą nowością na pewno.
Masz doświadczenie Google for Startups, super.
Tak. Ja
będę ten temat jeszcze troszkę drążył, nie? Czy właśnie inkubatory, akceleratory, tego typu programy startupowe to jest dobra ścieżka walidacji pomysłów? Czy ty dobrze wspominasz ten czas?
Różnie wspominam. Tak szczerze mówiąc. Ja na przykład dostawałam, jakby Google Startup wspominam bardzo, bardzo dobrze. Dostałam duże wsparcie mentorów, ale też dostałam takie na przykład informacje, że od jednej mentorki właśnie z tego programu, że powinnam zamknąć firmę. I to było dla mnie takim szokiem, że w ogóle to jest produkt do pochwy, tego nikt nie kupi, jak już miałam przecież użytkowniczki, więc pod tym kątem to trochę no źle się z tym czułam. Więc taki też feedback można dostać od mentora. Natomiast no, ja tutaj miałam jakby swoją ścieżkę i wiedziałam, że pójdę dalej. Natomiast tak, jakby warto korzystać. Warto się spotykać z ludźmi, wymieniać myśli. Ja też dostałam dużo od Google'a, przede wszystkim takiej wiedzy, nie wiem jak to nazwać, takiej na przykład tworzenia OKR-ów w firmie, czyli takiej jakby takiej wartości. Dzięki właśnie udziałowi my stworzyliśmy sobie takie OKR-y. Jak je stworzyliśmy w Google'u, to wszystkie później zrealizowaliśmy. Mieliśmy na przykład taki w Google'u OKR, żeby wykreować, co się wydawało takim, wykreować stanowisko Pelvic Coach. Czyli specjalisty, który będzie prowadził telecare. Jak wtedy rozmawiałam ze swoimi koleżankami, fizjoterapeutkami, mówiły, ale jak to, ja będę prowadzić zdalnie, a później się okazało, że te osoby miały najwięcej w ogóle pacjentów, że to nam się udało zrobić, że specjaliści nazywają się pelvic coach, że to jest właśnie wsparcie też za granicą, więc mieliśmy takie właśnie sukcesy dzięki tym takim narzędziom, powiedzmy twardym, które nam pozwalały układać ten biznes.
Ja zbieram te myśli. Bądź odważna i testuj, bądź blisko klienta, rób dużo testów z klientem, eksperymentuj, ale miej tego prawnika na potorędziu po to, żeby nie podpisywać niewłaściwych dokumentów i nie robić głupot. Przyjmuj feedback, ale bądź selektywny w jego interpretowaniu. Te rzeczy na pewno zapamiętałem, a może dołożysz coś do koszyczka antyrad takich rzeczy, które ktoś ci kiedyś powiedział, które dzisiaj z perspektywy czasu uważasz za totalne bzdury. Oczywiście bez nazwisk, nie? To raczej szukamy takich myśli, którymi nie warto się inspirować.
To też jest taki mój przekaz bardziej właśnie no, do kobiet, bo też myślę, że dużo się mówi teraz o tych kobietach, founderkach w biznesie. Ja dostałam taką poradę też od kogoś, kobiety z mojego środowiska, że jakby nieważne, jakby co ty zaprezentujesz, ważne jak wyglądasz. I to było, później jak rozmawiałam, też to puściłam u siebie na social mediach, to strasznie dużo dziewczyn mi pisało, że właśnie też im się coś takiego zdarzyło. Ja uważam, że najważniejsza jest merytoryka, ale no, nigdy bym komuś takiej rady nie dała, że jakby nieważne co ty mówisz w ogóle, no ale takie porady, to była taka najgorsza, jaką dostałam.
My też jesteśmy z tego świata, który uważa, że wartość dla klienta, że to jest najważniejsze, że tak długo jak rozwiązujesz problem klienta i ten klient jest z tego zadowolony, no to znaczy, że robisz dobrą robotę, nie? To my się pod tą myślą tak samo, chyba jak ty podpisujemy.
Tak, oczywiście, ja tutaj.
Na koniec planu przyszłość. Wiem, że pracujesz nad nowym produktem, że będą nowe patenty, ale tak biznesowo, gdzie będzie Pelvic Fly za 2 lata?
Za 2 lata. Oj, czekajcie. No chciałabym przede wszystkim, żeby Pelvic Fly było refundowane w wybranych krajach, żeby każda kobieta dostała to jako standard opieki. To jest taki mój cel. I myślę, że on jest do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat.
Nie mamy niestety na to wpływu. Będziemy trzymać kciuki, żeby tak się stało. Ula, pięknie dziękujemy ci za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Było nam bardzo miło. Też mam takie głębokie przekonanie, że inni przedsiębiorcy, młodzi przedsiębiorcy wyciągną z tej rozmowy tą pigułę wartości.
Mi też się bardzo podobało i bardzo dziękuję.
Dziękuję wam bardzo za zaproszenie.
Do usłyszenia. Trzymajcie się.
Cześć.